Gość dnia.
Czas na rozmowę z naszym gościem. Przypominam dziś wspominamy Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Dzień ustanowiony na pamiątkę tragicznego wydarzenia i rodziny z Podkarpacia, która w roku 1944 poniosła śmierć za ukrywanie osób narodowości żydowskiej. Naszym gościem jest dr Wojciech Hanus, historyk z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, a rozmawia z nim Jerzy Pasierb.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozmawiać będziemy oczywiście o pomocy polskiej dla ludności żydowskiej w latach II wojny światowej. 24 marca, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów, obchodzony w rocznicę zabicia rodziny Ulmów z Markowej i ukrywanych przez nich Żydów. Tak właściwie, panie doktorze, można by powiedzieć, że nie da się rozpatrywać pomocy Żydom bez Holokaustu. Holokaust i pomoc polska dla ludności żydowskiej to są pojęcia ze sobą nierozłącznie związane. Jesteśmy w stanie wskazać czas, kiedy ta pomoc się rozpoczęła?
Powiem tak, na pewno kluczowym momentem był rok 1942. W roku poprzedzającym, na przełomie września i października 1941 roku, Niemcy podjęli decyzję o tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, a więc wymordowaniu 11 milionów europejskich Żydów, w tym 3 milionów polskich Żydów. Akcja wymordowania społeczności żydowskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego rozpoczęła się w marcu 1942 roku i nadano jej kryptonim Aktion Reinhardt. Wówczas był to taki okres masowych deportacji, masowych egzekucji i wtedy także wielu Żydów zorientowało się, że trwa eksterminacja całej społeczności. Uświadomiono sobie także, że organizowane deportacje to nie jest wywózka do obozów pracy czy kolejny etap gettoizacji. Wtedy także wielu Żydów zdało sobie sprawę, że aby przeżyć, muszą uzyskać pomoc od Polaków.
Ta polska pomoc miała różne formy. Była forma ta najprostsza, jak gdyby, do zrealizowania, żywnościowa, chociaż też oczywiście zagrożona przez okupanta sankcjami, włącznie przecież z karą śmierci, a kończyło się na pomocy w ukrywaniu ludności żydowskiej. Także rozrzut tych form pomocy Polaków dla ludności żydowskiej był szeroki.
Tak jest. Akurat na okupowanych ziemiach Polski pomoc przybrała przede wszystkim formę indywidualną. Niesiona była przez poszczególne osoby lub całe rodziny, z reguły we własnych domach lub gospodarstwach. Wsparcie polegało na doraźnym lub długotrwałym ukrywaniu jednego lub wielu Żydów, organizowaniu czy opłacaniu ich kryjówek, dostarczeniu żywności do GEC, ale także lekarstw, ubrań, wyrabianiu i dostarczaniu aryjskich dokumentów, nawet wskazanie drogi ucieczki czy wyprowadzenie Żydów z gett. Ale nie ulega żadnym wątpliwościom, że to, co najbardziej obciążało fizycznie, psychicznie, ale jak i finansowo, było to ukrywanie Żydów we własnym domu, zwłaszcza gdy trwało ono przez wiele miesięcy. Należało w takim przypadku zapewnić odpowiednią kryjówkę, zapewnić żywność, zapewnić warunki do zaspokajania takich podstawowych potrzeb fizjologicznych, ale co najważniejsze, także należało zachować wszystko w należytej tajemnicy, nawet przed najbliższymi członkami rodziny.
My nie zdajemy sobie często sprawy, z czym, patrząc z tej dzisiejszej perspektywy, z czym wiązało się to ukrywanie ludności żydowskiej, bo pan wspomniał chociażby o takiej prozaicznej rzeczy, jak umożliwienie załatwiania potrzeb fizjologicznych. No nie można było tego robić w ciągu dnia. Nie można było dopuścić do tego, żeby ktoś tych ukrywających się zobaczył. Z drugiej strony jest, z tego musimy sobie zdawać sprawę, zagrożenie karą śmierci, fizyczną eksterminacją Polaka czy polskiej rodziny, która Żydów ukrywała. Tu przykład rodziny Ulmów jest takim przykładem klinicznym, bo wynikało to wprost z przepisów narzuconych przez okupanta.
Tak jest. Akurat mówi pan tutaj o trzecim rozporządzeniu o ograniczeniu pobytu w Generalnym Gubernatorstwie podpisanym przez gubernatora Hansa Franka. W ramach tego rozporządzenia karą śmierci karano wszystkich tych Żydów, którzy bez stosownego upoważnienia opuszczali wyznaczone im miejsce przebywania, ale także karą śmierci karano wszystkie te osoby, które takowym Żydom udzielały pomocy. W roku następnym rozporządzenie de facto rozszerzono o każdą formę pomocy. Także nawet wskazanie drogi ucieczki narażało daną osobę na karę śmierci.
Wracając, panie doktorze, do samej pomocy. Mówiliśmy o tej pomocy w ukrywaniu, ale ta pomoc, jak powiedzieliśmy, też miała różnorodne formy. Myślę, że od lat kilku więcej mówi się o pomocy udzielonej przez Kościół. Kościół też tutaj pomagał, począwszy choćby od fałszowania metryk chrztu, aż po ukrywanie na przykład żydowskich dzieci.
Jak najbardziej. Akurat w tym przypadku nie da omówić się pomocy Polaków dla ludności żydowskiej bez roli Kościoła katolickiego. Ja w swojej pracy naukowej zajmuję się pomocą Polaków dla ludności żydowskiej we wschodniej części województwa lwowskiego i takim dobitnym przykładem wzajemnej współpracy pomiędzy parafiami rzymskokatolickimi, a na przykład danymi zakonami, było Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii. Teraz o tym zgromadzeniu jest coraz głośniej, coraz więcej się o nim mówi poprzez pryzmat osoby siostry Matyldy Getter, koordynatorki, a zarazem inicjatorki pomocy dzieciom żydowskim na okupowanych ziemiach Polski przez zgromadzenie. We wschodniej części województwa lwowskiego zgromadzenie posiadało domy zakonne, ale także i sierocińce, ochronki, internaty dla dziewcząt. Między innymi we Lwowie, Samborze, w Turce i okolicach, jak na przykład w Łomnej, Wysocko-Wyżnym czy Wołczu. I tam akurat siostry, udzielając pomocy dzieciom żydowskim, współpracowały z Radą Główną Opiekuńczą we Lwowie i agendami terenowymi w Samborze czy w Turce, ale także oczywiście współpracowały z parafiami rzymskokatolickimi. Przede wszystkim z parafiami, które znajdowały się na terenie Lwowa. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o parafię świętego Antoniego czy świętej Marii Magdaleny, gdzie księża zaangażowani we współpracę z siostrami wyrabiały metryki chrztu, a następnie te metryki chrztu trafiały właśnie do tych dzieci żydowskich, które były ukrywane na terenie sierocińców w Samborze, w Turce czy na przykład we Lwowie. Szacuje się, że zgromadzenie sióstr franciszkanek rodziny Maryi w skali kraju ukrywało nie mniej niż 750 Żydów. Z grupy tej 500 osób stanowiły dzieci żydowskie. Na terenie wschodniej części województwa lwowskiego szacuje się, że siostry w tych placówkach uratowały nie mniej niż 70 dzieci żydowskich. Wracając jeszcze do duchowieństwa katolickiego akurat, oto przy tej okazji warto także wspomnieć o postaci na przykład księdza Andrzeja Osikowicza, proboszczu parafii pod wezwaniem świętej Barbary Panny i Męczennicy w Borysławiu. W dwudziestoleciu międzywojennym tenże ksiądz związany był z parafiami, które obecnie znajdują się na dzisiejszym terenie Podkarpacia, a mianowicie w Bożowie i w Czuczcu. W okresie okupacji niemieckiej ksiądz zachęcał parafian do wniesienia pomocy prześladowanej ludności żydowskiej i sam jej udzielał. Wykorzystując przygotowane wcześniej dokumenty, wystawiał żydowskim mieszkańcom Borysławia tak zwane aryjskie papiery. Ratował także dzieci żydowskie. Wiele z tych dzieci umieszczał także na terenie innych zgromadzeń zakonnych. Tuż przed aresztowaniem ksiądz Andrzej Osikowicz zniszczył księgi parafialne po to, aby okupant nie był w stanie dojść, ilu on tak naprawdę pomógł dzieciom żydowskim. On został oczywiście aresztowany i przewieziony do niemieckiego obozu zagłady na Majdanku i tam poniósł śmierć 29 grudnia 1943 roku.
Mówimy o tej pomocy niejako indywidualnej bądź świadczonej przez Kościół, no ale nie możemy zapominać o tym także, że pojawiła się pomoc pewnego rodzaju instytucjonalna. Rada Pomocy Żydów Żegota, instytucja wyjątkowa na tle podziemnej działalności w okupowanej Europie, powołana do tego właśnie, aby nieść tą pomoc ludności żydowskiej.
Tak jest. Pod koniec 1942 roku pomoc przybrała także formę zorganizowaną, instytucjonalną. Wówczas to rozpoczęła swoją działalność Rada Pomocy Żydom. Była to konspiracyjna organizacja założona przy delegaturze rządu na kraj, w szczególności po to, aby nieść pomoc Żydom ukrywanym po tak zwanej aryjskiej stronie. W świetle zachowanych dokumentów, jeśli chodzi o teren samej Rzeszowszczyzny, Rada Pomocy Żydom nie odegrała większej roli. Niewątpliwie wpływ na to miały stosunkowo późne powstanie obu filii okręgowych, czy to w Krakowie, która powstała w marcu 1943 roku, czy na przykład we Lwowie, gdzie filia dopiero utworzona została w maju 1943 roku. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja w swoich badaniach zajmuję się wschodnią częścią województwa lwowskiego i tam akurat, w samym Lwowie, jak wspomniałem, agenda Rady Pomocy Żydom we Lwowie założona została w maju 1943 roku. Na jej czele stanęła Władysława Kąsowa, Larysa, przez uratowanych nazwana Aniołem Lwowa, osoba, która oczywiście także związana była ze strukturami konspiracyjnymi Lwowskiej Armii Krajowej. Kierowana przez nią placówka zajmowała się ukrywaniem dzieci żydowskich, zdobywaniem metryk chrztu, udzielaniem także pomocy finansowej, mieszkaniowej czy lekarskiej. W zależności od potrzeb Rada Pomocy Żydom, agenda we Lwowie, wykonywała także fałszywe kenkarty, świadectwa ślubu, zaświadczenia pracy i tym podobne. W sumie wydano dla Żydów około 50 tysięcy takich zaświadczeń. Wszystkie te zaświadczenia były wydawane potrzebującym bezpłatnie. Tym bardziej należy to podkreślić, że na czarnym rynku tego typu zaświadczenia kosztowały bardzo dużo pieniędzy.
Czy możemy w tej chwili oszacować, jaka była skala tej pomocy ludności polskiej dla ludności żydowskiej? Bo wiadomo, że na dokumentach jest trudno się opierać, bo to był czas okupacji. Jeżeli jakiekolwiek dokumenty podziemnie zostały sporządzane, to one były albo ukrywane, albo ulegały zniszczeniu w latach wojny właśnie po to, jak pan wspomniał, aby nie doprowadzić okupanta do tych, którym pomagano i do tych, którzy pomagali. Jest możliwy w ogóle jakiś taki szacunek, ilu osobom pomogli Polacy, osobom narodowości żydowskiej?
Dokładnej liczby nie da się ustalić. Niektórzy badacze uważają, że ocalenie jednego życia wymagało współpracy nawet 20 i więcej osób. Od tego, który podejmował się wyprowadzania danej osoby z gett, poprzez ludzi, którzy ułatwiali zmiany wyglądu, dostarczali fałszywych dokumentów, pomagali znaleźć kryjówkę po samą akcję ukrywania. Aczkolwiek w literaturze przedmiotu oczywiście dane te są różnie przedstawiane. Na przykład w przypadku, jeśli chodzi o Żydów uratowanych przez Polaków, to we wcześniejszej literaturze są liczby mówiące o 120 tysiącach Żydów uratowanych przez Polaków. Tych już takich najnowszych ustaleniach dane te są zupełnie inne. Mówią, że jedynie od 15 do 20 tysięcy Żydów przeżyło dzięki Polakom. Niektórzy historycy twierdzą, że około 50 tysięcy Żydów. Także te rozbieżności są bardzo duże. Jeszcze większe te rozbieżności są, jeśli wziąć pod uwagę oszacowanie Polaków zaangażowanych w ratowanie Żydów. No tutaj te rozbieżności szacują się od 30 do 300 tysięcy, nawet do miliona osób. Tak to mniej więcej wygląda.
A czy da się ustalić, oszacować, ilu Polaków zapłaciło życiem za ukrywanie ludności żydowskiej?
Oczywiście w tym przypadku dane też są różne. Szacuje się, że mniej więcej około 1000 Polaków straciło życie za pomoc Żydom. Wśród tej grupy osób jest między innymi wspomniana przez pana rodzina Ulmowy Markowej, czy także wiele innych rodzin. Także mniej więcej szacuje się, że około 1000 Polaków w skali kraju straciło życie za pomoc Żydom.
Skoro wróciliśmy do rodziny Ulmów Markowej, to teraz o niej przez moment porozmawiajmy, bo to jest z jednej strony taki kliniczny przykład tego, ta śmierć rodziny Ulmów, co mogło spotkać tych, którzy ukrywali Żydów. Z drugiej przykład taki wyjątkowy jednak trochę, bo na miejscu ukrywania zabita cała rodzina, łącznie z nienarodzonym dzieckiem, zabici Żydzi, którzy byli przez nich ukrywani.
Niewyobrażalny dramat. 24 marca 1944 roku w Markowej straciło życie łącznie 17 osób, czyli rodzina Ulmów i siódemka ich dzieci, w tym jedno nienarodzone, a także 8 Żydów przez nich ukrywanych. No, wyjątkowo bestialska zbrodnia, tym bardziej, że w zbrodni tej nie oszczędzono nawet dzieci pomimo próśb nalegań. Podobny schemat okupanci niemieccy zastosowali także w przypadku rodziny Adama i Bronisława Kowalskich oraz ich dzieci Ściepilowa. Tam do zbrodni doszło 6 grudnia 1942 roku. Czy na przykład podobny schemat zastosowano także wobec rodziny Baranków z Siedlisk pod Miechowem, gdzie oni stracili życie 15 marca 1943 roku, a w przypadku Podkarpacia niemieccy oprawcy podobnie postąpili choćby z rodziną Rębisiów z Połominie opodal Dębicy, gdzie tam także straciła życie cała rodzina, łącznie z dziećmi.
To była niejako namacalna realizacja tej polityki okupanta, gdzie rozporządzenia wydane przez generalnego gubernatora Hansa Franka na tą tragiczną, dramatyczną, okupacyjną rzeczywistość się przekładały.
Należy zaznaczyć także, że takowe rozporządzenie nie obowiązywało w krajach Europy Zachodniej, na przykład okupowanej Europy Zachodniej, na przykład we Francji, w Belgii czy Holandii, gdzie za podobne przewinienie groziła kara więzienia, ewentualnie zesłanie do obozu koncentracyjnego. Także w tym przypadku należy tym bardziej podkreślić, że mimo wszystko, że mimo tak drakońskich kar, tysiące Polaków decydowało się na pomoc swoim współbraciom w potrzebie.
No i trzeba przy tej okazji również powiedzieć jeszcze o tym, że Polacy, używając pewnego kolokwializmu, byli następni w kolejce. General Plan Ost zakładał po wytępieniu Żydów wytępienie Słowian, zgermanizowanie ich części tej, która się nadawała według okupanta. To jest również ta świadomość, która w trakcie rozmowy o Holokauście, o pomocy Polaków dla ludności żydowskiej powinna nam towarzyszyć. A ja dziękuję już za tę rozmowę. Dr Wojciech Hanus, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.